Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, ale także Tres por Tres, muy buenas tardes.
A nawet buenas noches, bo to już taki wieczór, także już ciemność się zrobiła, to myślę, że już buenas noches można powiedzieć.
A z drugiej strony jest to dyskutowalne. Ostatnio zastanawiałam się nad tym, no bo już tak naprawdę ciemno to bywa i o 16 teraz, a nawet i o 15.30 już jest taka szarówka i też miałam ochotę często powiedzieć, a już dobry wieczór, ale później sobie pomyślałam, no skoro to jest godzina 15, 16 albo 17, no to jeszcze jest dzień.
No ale po polsku powiesz dzień dobry wieczór po prostu.
Dzień dobry wieczór. A nie wiem, kto tak mówi, ale może tak być, tak? No to ty, dobrze. No to co tam, Zbyszku, ciekawego?
Przenosimy się do Ameryki Łacińskiej, gdzie jeszcze zmierzch nie zapadł, ale za to gorące dni trwają, bo przypomnę Państwu, że w większości Ameryki Łacińskiej trwa teraz lato, zwłaszcza w Ameryce Południowej, do której teraz zajrzymy i zajrzymy do Peru, gdzie jest rzeczywiście bardzo gorąco, nie tylko ze względu na klimat i rozpoczynające się niedługo lato, ale ze względu na klimat polityczny, jaki trwa w tej części świata, w tym kraju dokładnie, mianowicie w parlamencie peruwiańskim trwa obecnie w tym momencie, kiedy ja mówię, dyskusja nad odwołaniem Pedro Castillo, czyli prezydenta Peru z urzędu prezydenckiego właśnie. I to jest, proszę Państwa, trzecia próba podczas jego 16-miesięcznej kadencji. Co zarzuca się Pedro Castillo? Bo to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, proszę Państwa, że obalimy, bo facet brzydko wygląda albo nosi głupi kapelusz na przykład. No ten kapelusz to jest taki dosyć kontrowersyjny. Natomiast generalnie oskarżany jest Pedro Castillo o współudział w przestępstwach przede wszystkim polegających na korupcji. Jak powiedział ostatnio José Luis Fernández Latorre, były szef Krajowego Zarządu Wywiadu, czyli DINI, Castillo tuszował akty korupcji popełnione przez jego bratanków, czyli Jaime i Fraya Vázquez'a. Jak powiedział Fernández Latorre, szef państwa wiedział o wszystkich nieprawidłowościach popełnionych przez jego krewnych, ponieważ sam mu je ujawniłem. Z kolei inny z krewnych Pedro Castillo, niejaki Rubdel Oblitas Paredes, miał przyjście do biura właśnie Fernándeza Latorre, aby poprosić go o 100 tysięcy soli, to jest mniej więcej około 100 tysięcy złotych, a następnie o $1 milion, ponieważ chciał zatrudnić doradcę, uwaga, rosyjskiego pochodzenia z wiedzą w zakresie wywiadu. Jak twierdzi pani Roma Chang, prawniczka od spraw karnych, mamy obecnie teraz na stole de facto mamy cztery możliwe scenariusze. Pierwsze to jest wyjście bez szwanku, czyli po prostu Pedro Castillo pozostaje na urzędzie. Dalej, Pedro Castillo może zostać odwołany i zastąpiony przez wiceprezydent panią Dinę Boluarte. Dalej, możliwe jest rozpisanie wyborów powszechnych w 2023 roku albo ewentualnie też rezygnacja pani Boluarte i objęcie tymczasowej prezydentury przez szefa kongresu. Poza tym, jeżeli kongres nie da zielonego światła prokuratorowi na kontynuację dochodzeń, niezależnie od tego, jak wiele dowodów można mieć przeciwko prezydentowi, no to wtedy wszyscy de facto jesteśmy w pułapce, wytwarza się po prostu takie poczucie bezkarności. Inna osoba, którą też warto zacytować, pan André Gómez de la Torre, były dyrektor Narodowej Szkoły Wywiadu, twierdzi tak. Między wierszami można odczytać, że Pedro Castillo i jego kumple, nazwijmy to tak, poplecznicy, rozmawiali z innymi krajami lub przynajmniej z władzami w tych krajach, aby sprawdzić, czy w ogóle możliwa jest ucieczka. To jest taka potwierdzenie pogłosek, o których się mówiło, że Pedro Castillo zamierzał po prostu uciec z Peru przed wymiarem sprawiedliwości. I jak twierdzi pan André Gómez de la Torre, ważne jest, aby peruwiańskie organy jurysdykcyjne działały jak najszybciej i po prostu natychmiast. Z kolei sam Pedro Castillo twierdzi tak, opozycja próbuje dynamizować demokrację, lekceważyć prawo naszego narodu do wyboru, atakując postać prezydenta republiki, aby wykorzystać i zagarnąć władzę, którą naród odebrał im przy urnach wyborczych, zmęczony tym, że został pozostawiony sam sobie i wiedział, że kilka innych osób z innych ugrupowań politycznych chciało dalej dzielić Peru. Natomiast prawda jest, proszę Państwa, taka, że Pedro Castillo cieszy się, można powiedzieć tak w cudzysłowie, nieufnością aż 66% obywateli Peru. No i też nie wiadomo, proszę Państwa, czy pani wiceprezydent Dina Boluarte zdecyduje się objąć władzą, ponieważ już rząd zapowiedział nieuznanie wyników głosowania w parlamencie. No zwłaszcza, jeżeli będą niepomyśli dla Pedro Castillo. Argentyna Kolejna i kolejny polityk wysoko postawiona, w zasadzie pani polityk, czy jak niektórzy mówią, pani polityczka, Cristina Fernández de Kirchner, wiceprezydent Argentyny, została skazana w dniu wczorajszym na 6 lat więzienia i dożywotnie zakaz pełnienia funkcji publicznych za defraudację państwa w sprawie znanej jako Vialidad, przepraszam, w której badano kontrakty przyznane biznesmenom bliskim administracji byłej prezydent. Z tym, że proszę państwa, nie pójdzie ona do więzienia do czasu uprawomocnienia się wyroku, ale również i dlatego, że posiada immunitet polityczny. Tak czy inaczej, decyzja sądu wywoła większą niepewność w kraju, który przeżywa już od pewnie kilku dekad kryzys gospodarczy i silne antagonizmy polityczne. Oprócz pani prezydent, skazani zostali również biznesmeni, politycy, urzędnicy i tutaj mówimy o karach od kilku do kilkunastu lat więzienia. Tak czy inaczej, proszę państwa, Cristina Fernández de Kirchner jest na pewno najpopularniejszą przywódczynią centrolewicowego sojuszu rządzącego krajem, który zresztą prawdopodobnie w przyszłym roku czekać będą wybory parlamentarno-prezydenckie, które z kolei według sondaży może przegrać z centroprawicową opozycją. W dodatku z prawomocnym wyrokiem skazującym na jej niekorzyść obecna wiceprezydent nie mogłaby kandydować, choć oczywiście cały proces mógłby trwać latami po spodziewanym zaskarżeniu wyroku. Tak czy inaczej, proszę państwa, żeby troszkę wyjaśnić, naświetlić sytuację, pani Cristina Fernández de Kirchner została uznana za winną tego, że podczas dwóch kadencji w latach 2007-15 w sposób nieprawidłowy przyznała bliskiemu jej biznesmenowi Lázaro Báezowi, który został zresztą skazany na 12 lat więzienia, 51 robót drogowych z funduszy krajowych, co wiązało się z wyłudzeniem od państwa, uwaga, proszę państwa, prawie miliarda dolarów. Obrońcy pani wiceprezydent ze swojej strony odrzucili wszystkie oskarżenia i stwierdzili, że przestępstwa, o których mówiła prokuratora, nie zostały udowodnione. Argentyna za nami, przed nami, proszę państwa, Brazylia i również polityka, tym razem, proszę państwa, polityka społeczna. Jak wiecie państwo, mamy w zasadzie można powiedzieć już nowego prezydenta, prezydenta elekta, czyli Luisa Inácio Lula da Silva, który, przypomnę państwu, w kampanii wyborczej obiecywał wznowienie programów społecznych, które miały na celu, czy mają na celu poprawę doli, nazwijmy to, poprawę losu, sytuacji materialnej, może tak, najuboższej ludności Brazylii. Przypomnę państwu też, że de facto ludność, najuboższa ludność to... No to jest około kilkudziesięciu milionów osób, proszę państwa. Także to są naprawdę duże, to są naprawdę duże, duże liczby. Otóż Luis Inácio Lula da Silva razem z politykami stowarzyszącym mu koalicji przedstawili projekt w zespole do spraw transformacji i to jest projekt uważany za kluczowy dla opłacenia dotacji dla najuboższych. Ten projekt z kolei, proszę państwa, uzyskał pozytywne głosowanie w Senackiej Komisji Konstytucji i Sprawiedliwości. No i teraz prawdopodobnie przejdzie na posiedzenie plenarne Izby Wyższej, czyli Izby Deputowanych. Senatorowie natomiast, to co jest ważne, wprowadzili do tej ustawy cięcia o 30 miliardów reali brazylijskich, czyli to jest niecałe 6 miliardów dolarów, co stanowi, proszę państwa, 17% tego, co Lula początkowo zapisał w budżecie na swój program bezpośrednich dopłat dla ubogich. Poza tym plan ten został też ograniczony raptem do 2 lat, nie do 4. Mowa o latach 2023-2024, czyli mniej więcej, czyli właśnie o połowę tego, niż początkowo zamierzała to wprowadzić w czyn ekipa Luli. Co ciekawe, proszę państwa, jeżeli chodzi o sam projekt, plan zakłada zwiększenie budżetu pomocy dla najuboższych o 145 miliardów reali, czyli niecałe 28 miliardów dolarów na bezpośrednie dotacje dla ubogich, tak jak wspomniałem państwu. Przewiduje również nowy mechanizm wykorzystania części nadwyżki dochodów podatkowych na zwiększenie inwestycji w zdrowie i edukację. I co ciekawe, proszę państwa, zarówno koalicja, czyli poplecznicy, nazwijmy to politycy z zaplecza Luli, jak i opozycja, czyli politycy związani z Jairem Bolsonaro, zgodzili się na ten projekt. Zresztą to właśnie politycy z ramienia, powiedzmy, wspierający Bolsonaro zaproponowali ograniczenie projektu do 145 miliardów dolarów. Tak czy inaczej, co wprowadza w czyn ta ustawa? Otóż zatwierdzenie ustawy sprawi, że około 20 milionów rodzin będzie nadal otrzymywać dotację w wysokości 600 reali, czyli około 115 dolarów, plus dodatkowe 150 reali na każde dziecko do 6 roku życia. Według oficjalnych danych opublikowanych w tym tygodniu 62,5 miliona Brazylijczyków żyje w ubóstwie. To wspomniałem Państwu o tym przed chwilą, co zresztą jest najwyższym poziomem w ciągu ostatnich 10 lat. Oczywiście, proszę Państwa, ten cały projekt spotkał się z krytyką, ale nie polityczną, ale ekonomiczną. Jak twierdzą panowie Sergi Lanau i Jonathan Fortun z Instytutu Finansów Międzynarodowych IIF, ich zdaniem, jeśli proponowany przez Lulę pakiet zostanie uchwalony przez kongres w obecnej formie, z wydatkami odpowiadającymi prawie 2% PKB tego latynoamerykańskiego kraju powyżej obecnego limitu fiskalnego, Brazylia doświadczyłaby największego wzrostu deficytów fiskalnych w przyszłym roku w porównaniu do poziomów sprzed pandemii w 2019 roku z grupy rynków wschodzących analizowanych przez wymieniony przeze mnie instytut. Natomiast jeżeli negocjacje Luli doprowadzą do mniejszego pakietu wydatków wynoszącego w sumie około 1,2% PKB, zdaniem ekonomistów rynki mogłyby w końcu przetrawić pozycję fiskalną Brazylii, jeśli połączy się ją ze zrównoważonym gabinetem i rozsądną polityką ogólną, co na pewno należy tutaj życzyć nowemu prezydentowi. No ja sam koniec, proszę Państwa, ciekawostka z Nikaragui, który mamy dzisiaj, 7 grudnia, prawda? 7 grudnia. Jutro mamy 8 grudnia, no i ważne święto w Kościele Katolickim, czyli zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. Dlaczego akurat o tym wspominam? Dlatego, że proszę Państwa, w Nikaragui jest to dosyć ważne święto, dosyć, nawet bym chciał, że ważne, bez dosyć, nie tylko religijne, ale również i, bym powiedział, takie społeczne, tradycyjne, bo obchodzone, proszę Państwa, no można powiedzieć, od prawie 200 lat. To jest tak zwane gritos, które, czyli okrzyki na rzecz właśnie Najświętszej Marii Panny. To jest taki grito: Quien causa tanta alegría, la Concepción de María, czyli co wywołuje w nas taką wielką radość, poczęcie Najświętszej Marii Panny. To jest taki kult o nazwie La Purissima, który obchodzony jest w dniach poprzedzających właśnie 8 grudnia, dokładnie zaczyna się 28 listopada, czyli 8 grudnia, tak jak wspomniałem Państwu, dzień, który jest takim uczczeniem postaci niepokalanego, znaczy święta czy rocznicy, tam nie wiem jak to tam nazwać, niepokalanego poczęcia Marii Panny. Zresztą, co ciekawe, proszę Państwa, oficjalnej patronki Nikaragui od 2001 roku. I to święto, proszę Państwa, co ciekawe, jest obchodzone od 7 grudnia 1857 roku, czyli 3 lata po ustaleniu dogmatu w Kościele Katolickim o niepokalanym poczęciu Marii Panny. I w nocy 7 grudnia, w przednoc w zasadzie powinniśmy powiedzieć, tego święta, odbywa się tak zwana Griteria Major. Tego dnia Purissima jest odprawiana na setkach ołtarzy, a zwykłe rodziny chodzą z torbami i workami w rękach od ołtarza do ołtarza, śpiewając i właśnie krzycząc to ten grito, o którym Państwu wspomniałem. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że proszę Państwa, Daniel Ortega, którego chyba przedstawiać nie trzeba, dyktator i autorytarny władca Nikaragui, zresztą człowiek, który moim zdaniem naprawdę na starość mu po prostu odbija, bo człowiek, który naprawdę miałby olbrzymią szansę, żeby zapisać się pozytywnie w historii Nikaragui jako jeden z przywódców rewolucji sandynistowskiej, która, zawsze mówiłem, że rewolucja sandynistowska powinna się wydarzyć. Dobrze, że się wydarzyła, natomiast i dobrze, że się skończyła w pewnym momencie. I Daniel Ortega w tym momencie już powinien sobie pójść na emeryturę i nie wiem co, wnuki, prawnuki czy kogoś tam, że tak powiem, jeszcze trzymać na kolanach i już. Natomiast Daniel Ortega, jak wiecie Państwo, powrócił do władzy, trzyma tę władzę bardzo silną ręką razem ze swoją małżonką Rosario Murillo. No i również, jak wiecie Państwo, bo też o tym wspominałem, od kilku tygodni czy nawet miesięcy bardzo intensywnie walczy z Kościołem katolickim, ale nie na zasadzie jakiejś takiej, no nie wiem, że mu się nie podoba religia, tylko tak jak to moja ciotka mówi, takiego małpiego rozumu, po prostu takiej małpiej złośliwości po prostu, żeby po prostu zrobić na złość. I właśnie tutaj Daniel Ortega zakazał w wielu parafiach, w wielu prowincjach tych gritos, które, tak jak wspomniałem państwu, to nie jest, no wiecie państwo, to jest manifestacja społeczna, ale Boże drogi, czy takie manifestacje jak, nie wiem co, parada równości, jak rozmaite właśnie manifestacje religijne, czy nawet, nie wiem, Marsz Niepodległości, jeżeli to nie są jakieś przejścia, które by, nie wiem, były niezgodne z prawem, czy obrażały kogokolwiek, to niech one się odbywają. Naprawdę, jeden lubi to, drugi lubi tamto i naprawdę nie powinien nikomu przeszkadzać. W związku z tym zupełnie ten jest dla mnie naprawdę bardzo paradoksalne działanie Daniela Ortegi. Zresztą, co ciekawe, proszę państwa, sam reżim Daniela Ortegi organizuje co roku własne Purissimas i stawia takie luksusowe ołtarze wzniesione przez instytucje państwowe.
To już powinieneś wiedzieć, dlaczego takie działania, a nie inne Ortegi. No chce, żeby tylko jego były.
No to niech zostanie sobie po prostu takim papieżem kościoła Daniela Ortegi i już ci stworzy sobie.
To jest jakiś plan dla niego, tak uważam. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, ale za kilka chwil dosłownie na antenie Radia Wnet. Tres por tres, czego możemy się spodziewać?
Możemy się spodziewać, no, troszkę informacji sportowych, na przykład, co wspólnego ma Ocelot Pampaski z najlepszą drużyną piłkarską w Chile, dlaczego Gwatemala nigdy nie awansowała na mundial, trochę informacji kulinarnych, na przykład, kto wymyślił guaraciec, wspomnę o meksykańskiej seniorce, youtuberce, no i innych jeszcze ciekawostkach.
Więc na pewno warto zostać razem z nami. Drodzy państwo, 17:50, Zbyszek Dąbrowski, jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.